Minęła godzina 18, to mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, 13 czerwca, a za oknem studia wciąż okrutny żar leje się z nieba. Tymczasem w Stuttgarcie na tamtejszym stadionie właśnie sędzia w tej chwili dał początek gwizdkiem meczu Francja-Szwajcaria. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, no to Niemcy to jednak gdzieś tam w mojej podświadomości tkwią przed jutrzejszym spotkaniem Polska-Niemcy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Sylwią Gibbs i z Piotrem Kamińskim, również autorem przeglądu dzisiejszej prasy, w którym znalazły się komentarze m.in. na temat obozu Guantanamo i sytuacji na terytoriach palestyńskich. W następnej magazynowej części naszego spotkania cud diety i gadżety mające nasze ciała przygotować do wakacyjnych wyzwań plażowych, czyli odchudzanie dawniej i dziś. To temat felietonu Krzysztofa Rutkowskiego. Anna Bernhardt, mieszkając w sieci, natrafiła na sprawy związane z ekologią i to jest hasło dzisiejszego magazynu internetowego. O jednym z najsłynniejszych festiwali jazzowych, Jazz Avien, to tylko jeden z tematów poruszanych przez Katarzynę Zawicką w jej magazynie poświęconym temu gatunkowi muzyki. Będzie mowa także o festiwalu w Orlanie. W planach dzisiejszej audycji przewidzieliśmy również kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Gilles. Tyle zapowiedzi, a teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. O 18.00 Francja zastygła przy telewizorach na stadionie w Stuttgarcie. Niebiescy rozgrywają pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przeciwnikiem jest Szwajcaria. Na razie wynik 0-0. Prezydent George W. Bush przybywa z nieoczekiwaną wizytą do Bagdadu. Władze irackie przedłużają czas trwania godziny policyjnej. Ulice Bagdadu patrolować będą wzmocnione patrole żołnierzy irackich i amerykańskich. W strefie Gazy w wyniku nalotu izraelskiego zginęło 11 Palestyńczyków, w tym dwoje dzieci. Celem ataku był mikrobus islamskiego dżihadu wiozący rakiety. Rada Europy wyraża zaniepokojenie odwołaniem przez polskiego ministra edukacji Romana Giertycha dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W Warszawie 18 osób, w tym 10 nastolatków, zostało zatrzymanych w czasie demonstracji przeciwko osobie ministra edukacji Romana Giertycha. W Paryżu na przedunijnych konsultacjach przybywa premier Włoch Romano Prodi. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości wieczornych RFI z Paryża. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush przybył do Bagdadu z niespodziewaną wizytą.
Rzecznik Białego Domu potwierdził tę informację. Bush wyleciał potajemnie o 2 w nocy czasu warszawskiego ze swojej rezydencji w Camp David, udał się na bazę lotniczą Andrews pod Waszyngtonem, stamtąd zaś poleciał do Bagdadu, gdzie wylądował o 4 po południu czasu lokalnego. Miał zostać w Iraku kilka godzin i spotkać po raz pierwszy premiera Nuri al-Maliki. Jest to pierwsza wizyta Busha w tym kraju od jesieni 2003 roku. Prezydentowi towarzyszy doradca do spraw bezpieczeństwa państwowego Stephen Hadley, szef gabinetu Josh Bolton, doradca Dan Bartlett i kilku bliskich współpracowników Białego Domu. Bartlett poinformował, że Bush czekał na sfinalizowanie rozmów wokół formacji nowego gabinetu irackiego. Premierowi Maliki udało się w ubiegłym tygodniu obsadzić 3 kluczowe, sporne stanowiska siłowe. Administracja Busha próbuje obecnie z całą mocą wesprzeć nowy rząd, pisze AFP. Bush wyjechał wczoraj do Camp David na długą naradę ze swymi doradcami, ministrami oraz dyplomatami i dowódcami wojskowymi. Dyskusja dotyczyła pomocy dla władz irackich w przywracaniu bezpieczeństwa w kraju i zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności. Oficjalnie Bush miał przeprowadzić z irackim premierem telekonferencję. W istocie jednak wizyta ta była przygotowana już od dawna. Wiedzieli o tym jednak tylko najbliżsi współpracownicy. Według Dana Bartletta nie wiedział o tych przygotowaniach nawet sam rząd iracki. Ze względów bezpieczeństwa, jak sądzić należy.
Irackie Ministerstwo Obrony zapowiedziało przedłużenie godziny policyjnej, co ma pomóc w zapobieganiu zamachom i atakom, których fala nasiliła się w ostatnich dniach. Dotychczas godzina policyjna obowiązywała od 11 wieczorem, teraz będzie się rozpoczynała o 8.30. Natomiast w piątki między 11 wieczorem a 3 nad ranem po ulicach Bagdadu nie wolno się będzie poruszać żadnym pojazdem cywilnym. Czas ten pokrywa się z okresem modlitw muzułmanów. W operacji pod kryptonimem Razem Naprzód udział weźmie 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich i irackich, którzy patrolować będą ulicy Bagdadu. Wojsko i siły bezpieczeństwa przeprowadzą także akcje na przedmieściach stolicy, tam gdzie, jak się przypuszcza, znajdują się kryjówki i magazyny broni terrorystów. Iracki minister obrony odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące daty rozpoczęcia operacji. W ciągu ostatniego tygodnia w zamachach i atakach zginęły 263 osoby cywilne oraz 78 terrorystów. Słuchamy Państwo, Paryża RFI. W W strefie Gazy w wyniku nalotu izraelskiego zginęło 11 Palestyńczyków, w tym dwoje dzieci. 40 osób zostało rannych. Celem ataku był mikrobus, którym członkowie islamskiego dżihadu przewozili rakiety typu Katiusza, którymi mieli zamiar ostrzelać miasta w Izraelu. Izraelski minister obrony Amir Peretz wyraził ubolewanie z powodu tego, że wśród ofiar znalazły się osoby cywilne. Dodał, że Izrael sięgnie po wszelkie dostępne środki, aby powstrzymać ataki palestyńskich ekstremistów na obiekty na terytorium Izraela. Atak w zdecydowanych słowach potępiły władze palestyńskie. Prezydent Mahmud Abbas nalot określił mianem izraelskiego terroryzmu państwowego. Podczas antyizraelskiej demonstracji Hamas i islamski dżihad zapowiedziały krwawy odwet. Według agencji France Press sytuacja na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy jest przysłowiową beczką prochu i w każdej chwili może skończyć się wojną domową. Głównym punktem zapalnym jest determinacja, z jaką prezydent Abbas chce 26 lipca rozpisać referendum w sprawie uznania granic państwa hebrajskiego sprzed wojny 1976 roku. Hamas nie zgadza się na to, bo odrzuca uznanie Izraela. Premier Izraela Ehud Olmert powiedział w czasie wizyty w Londynie, że władze izraelskie zgodziły się na przepuszczenie transportu broni dla osobistej ochrony prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa. Broń lekka i amunicja będą przewożone z Jordanii. 3000 osób ma chronić Abbasa przede wszystkim przed Hamasem. Ehud Olmert przybywa dzisiaj do Paryża, gdzie jutro ma się spotkać w Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji Jacquesem Chirakiem. W Gwinei dochodziło do sporadycznych starć policji i wojska ze studentami. Policja do rozpędzania manifestacji studentów użyła gazów łzawiących. Studenci rewanżowali się kamieniami. Wczoraj siły bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji. 10 osób zginęło w starciach w różnych miejscach kraju. Studenci domagają się, aby mimo zapowiedzianego strajku powszechnego nauczycieli egzaminy odbyły się zgodnie z programem zajęć. W Teheranie irańska policja zatrzymała 70 osób biorących udział w demonstracji na rzecz przyznania kobietom równych praw. Wśród zatrzymanych są 42 niewiasty. Główne żądanie to prawo do rozwodu i do występowania przed sądem w roli świadka. Według agencji France Press manifestacja została w wyjątkowo brutalny sposób rozpędzona przez irańską policję. W Watykanie papież Benedykt XVI przyjmie przedstawiciela ONZ do spraw wolności wyznań. Tematem rozmów będzie koegzystencja różnych wyznań. Rosja i Chiny odrzuciły po raz kolejny możliwość zagrożenia Iranowi sankcjami w związku z realizacją programu wzbogacania uranu. Sankcji domagają się przede wszystkim Amerykanie. Cios ich staraniom zadały także państwa niezaangażowane, które pracują nad petycją potwierdzającą prawo Iranu do wzbogacania uranu. A z informacji, jakie przysyła nam agencja France Press z Petersburga, wynika, że prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, iż gigant rosyjski monopolista w dziedzinie dostaw gazu, Gazprom, nie zrezygnuje z monopolu, jeśli chodzi o przesyłanie gazu, przede wszystkim do europejskich partnerów. Słuchają Państwo Paryża RFI. Sprawa odwołania przez polskiego ministra edukacji Romana Giertycha, dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wywołuje zaniepokojenie w Radzie Europy. Łączymy się ze Strasburgiem.
Terry Davis powiedział, że nie może zrozumieć, jak książka o nauczaniu tolerancji mogła stać się powodem zdymisjonowania wysokiego rangą urzędnika podległego Ministerstwu Edukacji. Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli Mirosław Sielatycki został w ubiegłym tygodniu zwolniony za publikacją podręcznika Kompas przygotowanego przez Radę Europy. Ministerstwo zakazało rozpowszechniania książki, twierdząc, że propaguje wśród uczniów współpracę ze środowiskami gejowskimi. O odwołaniu dyrektora poinformował komisję sejmową minister edukacji Roman Giertych. Terry Davis powiedział, że polski rząd może, ale i nie musi korzystać z podręczników Rady Europy, które mają pomóc w nauczaniu praw człowieka. Jest to kwestia dowolnego wyboru, którego, jak podkreślił, nie można stosować wobec przestrzegania zasad i podstawowych wartości. Wyraził zaniepokojenie faktem, że w wielu krajach coraz częściej podstawowe standardy praw człowieka podważane są także przez osoby sprawujące władzę. Sekretarz generalny zwrócił się do polskiego rządu o szczegółowe wyjaśnienie okoliczności zwolnienia dyrektora Centrum Szkolenia Nauczycieli. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Pod Ministerstwem Edukacji w Warszawie przeciwko osobie ministra tego resortu demonstrowali uczniowie. Przedstawiciele inicjatywy uczniowskiej zajęli rano dziedziniec ministerstwa, w którym zabarykadowało się kilkanaście osób. Policja wyprowadziła je stamtąd siłą. Zatrzymano 18 osób, w tym 10 nieletnich. Policja skieruje w ich sprawie wnioski do sądu o udział w nielegalnej demonstracji. Słuchają Państwo Paryża RFI. Szefowie państw Unii prowadzą konsultacje przed szczytem Unii Europejskiej, jaki odbędzie się w połowie czerwca.
Premier Włoch Romano Prodi rozpoczął europejskie tournée przed unijnym szczytem, który odbędzie się 15 i 16 czerwca w Brukseli. W programie Wiedeń, Paryż i Berlin. Podczas dzisiejszego spotkania w Paryżu premier Prodi i prezydent Chirac zgodzili się co do faktu, że należy rozwijać Europę wspólnych projektów i realizacji w dziedzinie energii, badań naukowych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodzili się także co do zasady przedłużenia okresu namysłu na temat Konstytucji Europejskiej, powiedział rzecznik Pałacu Elizejskiego Jérôme Bonafont. Prezydent Chirac przedstawił premierowi Włoch pomysł ulepszenia działalności instytucji europejskich na podstawie istniejących traktatów. Wytłumaczył także, że pojęcie zdolności absorpcji nowych krajów przez Unię Europejską powinno być zrozumiane w ramach poszanowania dotychczasowych zobowiązań.
Nie można było w czasie spotkania w Paryżu uniknąć tematu próby przejęcia francuskiego koncernu energetycznego Suez, który chciała przejąć włoska grupa Enel. Władze francuskie błyskawicznie oznajmiły o fuzji Suezu z francuskim molochem w dziedzinie produkcji gazu Gaz de France. Krok ten spowodował liczne protesty ze strony Włochów i Unii Europejskiej. Francja określa to mianem patriotyzmu gospodarczego. Jej krytycy nazywają to zakamuflowanym protekcjonizmem. Romano Prodi apelował w Paryżu o otwarcie rynków na zasadach wzajemnej równowagi, a jutro udaje się do Berlina na spotkanie z niemiecką kanclerz Angelo Merkel. Francja, jak powiedzieliśmy, o 18 zamarła na stadionie w Stuttgarcie. Toczy się pierwszy mecz niebieskich na tych mistrzostwach. W tej chwili po 11 minutach wynik w dalszym ciągu brzmi 0-0. Spotkanie ze Szwajcarami trwa. Wcześniej walczyli przeciwnicy obydwu drużyn tej samej grupy. Korea Południowa pokonała Togo 2-1, chociaż do przerwy przegrywała 0-1. Wieczorem mecz głównych faworytów mistrzostw Brazylii, której przeciwnikami są Chorwaci. Przed jutrzejszym meczem Polska-Niemcy w Dortmundzie AFP pisze, że znów pogoda, tak jak w 1974 roku, kiedy to Polska przegrała 0-1, będzie miała kapitalne znaczenie. Albowiem meteorolodzy przewidują, że nad Dortmundem przyjdą gwałtowne burze połączone z ulewnymi, z wiatrami, z bardzo silną wichurą. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Tymczasowa Komisja Parlamentu Europejskiego powołana do wyświetlenia informacji na temat tajnych więzień CIA na obszarze Unii Europejskiej ogłosiła w poniedziałek swój pierwszy częściowy raport. Sprawozdawca, włoski eurodeputowany Claudio Fava, uznał za możliwe stwierdzenie, że tajne służby amerykańskie wykorzystały terytoria niektórych państw europejskich dla nielegalnego przewozu domniemanych terrorystów do innych krajów, w których mogli być torturowani. Służby amerykańskie są za to bezpośrednio odpowiedzialne. Sprawozdawca uznał za nieprawdopodobne, że niektóre rządy państw europejskich nie zostały o tym poinformowane. Tekst raportu nie jest ostateczny. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej ujawniono nawet nową informację, której w tekście nie było, mówi rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Piotr Zalewski.
Dzisiaj po raz pierwszy pojawiła się konkretna liczba. Liczba lotów, które miały rzekomo odbywać się na terytorium europejskim, lotów CIA. I tą liczbę przedstawił sprawozdawca komisji, pan Claudio Fava. W wersji raportu, którą mamy teraz przed sobą, jest mowa o paruset lotach, które miały się odbyć między 2002 a 2005 rokiem. Ale teraz po raz pierwszy mamy konkretną liczbę i tak jak mówię, jest to liczba 1080 lotów CIA na terytorium europejskim.
Komisja postanowiła przedłużyć swoje prace. Co się będzie działo podczas tych następnych 6 miesięcy?
Przedłużono, bo komisja nie miała praktycznie czasu zająć się kwestią, która powinna najbardziej interesować Polaków, mianowicie kwestią domniemanych więzień na terytorium Polski i Rumunii. Była o tym mowa wprawdzie na samym początku prac komisji, ale temat ten powoli został potem zastąpiony kwestią porwań organizowanych przez CIA na terytorium Unii Europejskiej. Ale druga część pracy komisji, czyli następne 6 miesięcy działalności komisji, ma być przeznaczone właśnie na badanie doniesień o rzekomych więzieniach CIA w Polsce, Rumunii, no i też w innych krajach europejskich.
Raport został uchwalony 25 głosami przeciwko 14 i obserwatorzy stwierdzają, że komisja jest podzielona.
Podzielona nie jest tyle komisja, co partia Sadeków. I to właśnie jej członkowie głosowali albo przeciwko wersji raportu, którą mamy teraz przed sobą, albo wstrzymywali się od głosu. Mogę tutaj powiedzieć, że deputowany włoski, pan Jaś Gawroński, o swojsko brzmiącym nazwisku, tłumaczył, że jego grupa, czy też grupa Hadeków, między innymi głosowała przeciwko, ponieważ uważali, że raport nie był obiektywny, zawierał bardzo mało konkretnych dowodów i jego ton był, według pana Gawrońskiego, antyamerykański. Niemniej pan Gawroński podkreślił, że przed głosowaniem ostatecznym, czyli głosowaniem na sesji plenarnej, które jest przewidziane na początek lipca, on i jego grupa będą próbowali dojść do jakiegoś porozumienia z grupą socjalistów, aby uzyskać jak najszerszy konsens w sprawie całego raportu.
A jak wyglądało stanowisko polskich eurodeputowanych?
O ile polscy deputowani z partii, czy też frakcji Independence Democracy głosowali przeciwko, to nie mogę sobie pozwolić na spekulacje, ponieważ głosowanie było nie tyle tajne, co elektroniczne i nie mógłbym udzielić pełnych informacji na ten temat, ale powiem, że posłowie tacy jak pan Piotrowski czy pan Bogusław Rogalski byli zdecydowanie przeciwko raportowi, ale podkreślę też, że wielu innych polskich posłów nie wypowiadało się podczas obrad komisji, więc nie sposób mi ustalić tego, jak inni polscy członkowie głosowali lub jak w ogóle odnosili się do raportu.
Mówił rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego Piotr Zalewski. Eurodeputowani głosować będą nad tekstem raportu 6 lipca podczas następnej sesji plenarnej w Strasburgu.
A my ze Strasburga i z Paryża przenieśmy się jeszcze na boisko w Stuttgarcie, gdzie reprezentacja Francji walczy ze Szwajcarią. To pierwszy mecz niebieskich. Wynik w dalszym ciągu jest 0-0. Przed tym spotkaniem wszyscy się bardzo obawiali upału, jaki jest w tej chwili w Stuttgarcie. No, trzeba przypomnieć, że przecież Francuzi mają, to jest jedna z najstarszych drużyn startujących w finałach niemieckich mistrzostw świata, średnia wieku powyżej 30 lat. Więc to rzeczywiście może być gorąco, na co trener reprezentacji Francji Domenech powiedział: gorąco to będzie, ale na trybunach. I jeszcze jedna uwaga, mianowicie piłkarze występują dzisiaj z takimi opaskami na ręku, na którym jest napisane Cissé. To jest nazwisko Djibrila Cissé, tego nieszczęsnego zawodnika francuskiego, który uległ fatalnej kontuzji w wyniku bardzo brutalnego i bezmyślnego faulu jednego z chińskich obrońców w czasie ostatniego meczu sparingowego towarzyskiego Francuzów przed Mistrzostwami Świata. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. Obóz Guantanamo, terytoria palestyńskie, a także dziwna sytuacja, w jakiej znalazł się lewicowy, niezależny dziennik Libération. Oto tematy przeglądu prasy gazety dla Państwa dzisiaj przejrzał Piotr Kamiński. Posłuchajmy.
Prasa nie zawiera jeszcze żadnych komentarzy wokół kwestii ujawnionej w ciągu dnia, że mianowicie masakry na plaży w Gazie dokonała nie armia izraelska, ale przypuszczalnie Hamas. Le Monde pisze natomiast o nasilającej się wojnie domowej między Hamasem a Fatah, sugerując, że sytuacja wymknęła się spod kontroli prezydenta Abbasa. Ataki na siły organizacji islamskiej prowadzą siły bezpieczeństwa zapobiegawczego, oficjalnie podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, czyli rządowi Hamasu, w rzeczywistości niekontrolowane przez nikogo. Napadnięto i podpalono nawet biura premiera Haniyeh. Hamas i dżihad islamski ripostowały, napadając na budynek sił bezpieczeństwa w Rafah. Warto przypomnieć, że konkurencyjne siły bezpieczeństwa budował wytrwale Yasser Arafat, wygrywając jedne przeciwko drugim. Na kontroli nad nimi rozbiły się zaś wszystkie próby powołania rządu w ostatnim okresie przed jego śmiercią. Arafat za nic nie chciał jej oddać. Po objęciu władzy Hamas próbował powołać własną bezpiekę. Wszystkie te paramilitarne organizacje walczą dzisiaj ze sobą, podczas gdy, jak pisze Le Monde, palestyńska Rada Legislacyjna, czyli parlament, próbuje debatować na temat przyszłości referendum, jakie prezydent Abbas chce zorganizować 26 lipca, by przyjąć program polityczny zredagowany przez przywódców palestyńskich siedzących w izraelskich więzieniach. Hamas się temu przeciwstawia, gdyż program zawiera w domyśle uznanie państwa Izrael. Prezydent Abbas mnoży spotkania z premierem Hanijech, by go nakłonić do przyjęcia programu. Na razie bezskutecznie, pisze Le Monde. Ponadto, co począć z Guantanamo? Libération rozmawia ze Scottem Sullivanem, niegdyś adwokatem w lotnictwie amerykańskim, dzisiaj profesorem prawa na Duke University w północnej Karolinie. Jego zdaniem tamtejszy obóz więzienie należy czym prędzej zamknąć. Z wywiadowczego punktu widzenia jego przydatność jest niewielka. Poza tym znajdują się tam zapewne osoby nie mające nic wspólnego z działaniem wrogim wobec Stanów Zjednoczonych. Rząd najwyraźniej postanowił działać, mówi Sullivan. Stoi jednak przed trudnym pytaniem, co z nimi dalej zrobić. Robi zatem wszystko, co w jego mocy, by przekonać kraje, skąd oni pochodzą, by ich sobie odebrały. Ale to nie takie proste. Domaga się bowiem od tych krajów, by ludzie ci pozostali uwięzieni lub przynajmniej pod ścisłym nadzorem. Większość z owych krajów odpowiada zaś, że nie mają po temu żadnych podstaw prawnych, skoro nawet Stany Zjednoczone nie sformułowały wobec nich zarzutów. Dla Amerykanów to nielegalni bojownicy, ale dla owych krajów to nie dosyć. Co więcej, baza w Guantanamo to terytorium bardzo szczególne z prawnego punktu widzenia. Niby to suwerennie podlega Kubie, ale Stany Zjednoczone sprawują nad tym terenem całkowitą kontrolę. Mogą więc stwierdzić, że nie stosują się wobec niego konwencje genewskie. Kwestia ta wykracza jednak poza samą Guantanamo Bay. Stany Zjednoczone mają jeszcze innych więźniów, takich jak Ramzi bin al-Shib czy Khaled Sheikh Mohammed, dwa przypuszczalne mózgi zamachów nowojorskich, którzy przebywają nie wiadomo gdzie, w jakichś tajnych więzieniach. Co z nimi począć? Sądzić ich nie ma jak, bo byli poddani okrutnemu, nieludzkiemu traktowaniu, najłagodniej mówiąc. To jeszcze jeden dylemat dla Stanów Zjednoczonych. Ścigać ich niepodobna, wypuścić nie sposób, a jeśli będą ich tak trzymać do końca życia, to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego. Prezydent twierdzi, że musi najpierw otrzymać orzeczenie Sądu Najwyższego w kwestii Hamdana, uwięzionego w Guantanamo szofera Bin Ladena. Sąd Najwyższy ma orzec do końca miesiąca, czy komisje wojskowe przewidziane do sądzenia tych więźniów są zgodne z konstytucją, czy też nie. Moim zdaniem, mówi Scott Sullivan w Libération, administracja znalazła tutaj praktyczny powód, by nie zamknąć więzienia natychmiast. W istocie jednak związek między obu sprawami jest niewielki. Sprawa Hamdana dotyczy bardzo konkretnej kwestii sądzenia więźniów wojennych, a nie ich więzienia. Komisje dotyczą 20 więźniów, a w Guantanamo siedzi ich 450, kończy rozmówca Libération. Tymczasem okazuje się, że dobrze znany naszym słuchaczom lewicowy dziennik, który cytujemy tu regularnie od naszych pierwszych audycji w grudniu 1981 roku, przeżywa trzęsienie ziemi. Powstała w roku 1973 jako dziennik maoistowski pod patronatem Sartra, Libération, miała być całkowicie niezależna, wolna na przykład od nacisków reklamy. Jej historyczny dyrektor, Serge Juli, któregoś dnia uznał jednak, że ta radosna twórczość za drogo kosztuje i wpuścił reklamę, co wywołało wewnętrzny kryzys. Potem wpuścił też zewnętrzny kapitał, co wywołało kolejny wstrząs. Dzisiaj między głównym akcjonariuszem Edwardem Rothschildem a Julim ruszyła otwarta wojna, czytamy w Le Figaro i w Le Monde. Rothschild domaga się dymisji dyrektora, ten zaś zgadza się odejść pod warunkiem wszakże, że przeciwnik dofinansuje dziennik sumą 15 milionów euro. By uzmysłowić państwu, co to znaczy, powiedzmy na przykład, że Adam Michnik w konflikcie z Agorą ogłasza swe odejście z Gazety Wyborczej. Tygodnik L'Express puścił wczoraj w miasto nazwisko Edwy Plenela jako następcy Juliego. Plenel to ruchliwy dziennikarz-detektyw, który 20 lat temu rozgrzebał sprawę zatopienia statku ekologicznego Rainbow Warrior przez francuskie służby specjalne, doprowadził do dymisji ministra obrony, był na mitterrandowskim podsłuchu, a niedawno odszedł z Le Monde na tle różnicy zdań z dyrektorem. Plenel jednak na razie wszystkiemu przeczy, podobnie jak Rothschild. Rzecz w tym, że jedynie w pierwszym kwartale dziennik stracił 2,5 miliona euro. W kwietniu deficyt był czterokrotnie wyższy od przewidzianego. W zeszłym roku Rothschild wpłacił już 20 milionów, z czego śladu nie zostało. Ekonomiczny dziennik Les Echos mówi teraz o sumach od 10 do 15 milionów. W lutym odeszło 55 osób, czytamy w Le Figaro. Jeden z dziennikarzy cytowanych w Le Monde mówi tonem, którego w druku odcyfrować oczywiście nie sposób: po raz pierwszy w naszych dziejach mamy prawdziwego, twardego akcjonariusza, który domaga się rezultatów. Na najbliższym posiedzeniu Rady Administracyjnej, przewidzianym tymczasem na początek lipca, stanie kwestia ogłoszenia upadłości dziennika. Dodajmy, że prasa codzienna jest w tak strasznych opałach tylko we Francji, a to z dwóch identycznych powodów. Monopol komunistycznych związków zawodowych na druk i monopol komunistycznych związków zawodowych na kolportaż. Dlatego francuskie dzienniki są trzykrotnie cieńsze od angielskich i niemieckich, za to trzykrotnie droższe.
Między innymi o tajemnicach francuskiego rynku prasowego opowiadał Piotr Kamiński, autor dzisiejszego przeglądu francuskiej prasy Nomen Omen. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz Sylwia Gibbs i sprawy europejskie.
Parlament Europejski wypowiedział się dziś za zamknięciem obozu dla więźniów w amerykańskiej bazie w Guantanamo na Kubie. W rezolucji uchwalonej podczas sesji plenarnej w Strasburgu eurodeputowani wezwali Unię Europejską do wszczęcia wspólnych działań wobec władz amerykańskich, aby więzienie zamknęły. Eurodeputowani uznali w rezolucji, że każdy więzień z Guantanamo ma prawo do traktowania zgodnego z prawem międzynarodowym i do bezzwłocznego procesu, jeśli zostanie oskarżony. Przy czym sąd, według eurodeputowanych, powinien być bezstronny i niezależny albo mieć status Trybunału Międzynarodowego. Parlament Europejski wezwał władze amerykańskie do tego, by zaprzestały przesłuchiwań więźniów, stosując specjalne techniki, wśród których wymienia poniżenie seksualne, tortury ze stosowaniem wody, unieruchamianie i użycie psów, aby wywołać strach. Podczas poniedziałkowego posiedzenia szefów dyplomacji 25 krajów członkowskich austriacka minister Ursula Plasnik zapowiedziała, że Unia Europejska raz jeszcze zwróci się do prezydenta Busha o powzięcie decyzji w sprawie zamknięcia więzienia w Guantanamo. 21 czerwca będzie ku temu szczególna okazja, spotkanie na szczycie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Według nieoficjalnych źródeł w Brukseli przywódcy 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy spotkają się 15 i 16 czerwca, postanowią przedłużyć okres namysłu nad problemem Konstytucji Europejskiej zgodnie z sugestią przewodniczącego Komisji Europejskiej José Barroso. Według tych źródeł uczestnicy czerwcowego szczytu w Brukseli nie wyznaczą terminu ostatecznej decyzji. Mogliby natomiast powierzyć Niemcom tak zwaną niemożliwą misję, jak wyjść z impasu, w którym znalazła się Unia Europejska po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego przez wyborców francuskich i holenderskich. Niemcy mogłyby wysunąć nowe propozycje w czerwcu 2007 roku na zakończenie swojej rotacyjnej prezydencji. Francja z kolei zamieniłaby te propozycje w wiążące decyzje podczas sprawowania prezydencji nad Unią w roku 2008. Taki plan przedstawili w każdym razie w zeszłym tygodniu przywódcy obu krajów Jacques Chirac i Angela Merkel. W międzyczasie kanclerz Austrii Schüssel zaproponował zorganizować równoczesne referendum we wszystkich krajach członkowskich. To dobry pomysł przedstawiony w niewłaściwym czasie, pisał we wczorajszym numerze niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Tymczasem 15 krajów ratyfikowało już traktat konstytucyjny, a 16 ma być wkrótce Finlandia, która obejmie 1 lipca rotacyjną prezydencję nad Unią Europejską. Jednym z głównych tematów czerwcowego szczytu w Brukseli będzie dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej. Nikt nie podważa prawa Rumunii i Bułgarii do wstąpienia do Unii. Parlament francuski debatować będzie 27 czerwca na temat projektu ustawy zezwalającej na ratyfikację traktatu akcesyjnego podpisanego w roku 2005 przez Unię Europejską, Bułgarię i Rumunię. Zdania są natomiast podzielone w kwestii wstąpienia innych krajów regionu Bałkanów. Premier Włoch Prodi powiedział dziś w Wiedniu, gdzie spotkał się z kanclerzem Schüsselem, że Włochy i Austria są najbardziej zainteresowane szybkim rozszerzeniem na kraje bałkańskie, nie tylko na Rumunię, Bułgarię i Chorwację, ale także na Macedonię i Serbię. Jesteśmy zdania, że nie istnieje polityczne rozwiązanie dla Bałkanów poza Unią Europejską, powiedział premier Prodi.
O sprawach europejskich opowiadała Sylwia Gibbs. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz cud diety i gadżety, czyli odchudzanie dawniej i dziś, a zatem Krzysztof Rutkowski. Muzyka.
Zbliżają się letnie wakacje i nieuchronne obnażanie ciał. Już niedługo epiderma wystawi się na działanie promieni słonecznych. Pracowite dłonie zaczną namaszczać się tonami rozmaitych kremów, by słońce smażyło równo i czyniło ciało poddanym na wieczorne dyskoteki i na nocne obłapiny. Najpierw jednak ciało należy poddać wymyślnemu systemowi tortur wstępnych. Należy je mianowicie odchudzić, bo tylko ciało szczupłe posiada wartość handlową i wymienną na rynku erosa. Grube ciało wzbudza raczej niechęć. Wyspecjalizowane pisma kobiece i męskie podają w rytmicznych odstępach. Obowiązuje cykl święta po świętach, odchudzanie, odchudzanie przed wakacjami, wakacje, jak zachować opaleniznę po wakacjach i nie utyć, święta, odchudzanie po świętach, jak przygotować się do wakacji i tak dalej, i tak dalej. Zatem na wyścigi diety cud i gadżety pozwalające na zrzucanie wagi w pory. Długie i pracowite strony tygodników wypełniają receptury, jak i co jeść należy, kiedy i w jakich proporcjach, a czego unikać za wszelką cenę. Sama lektura zestawów śniadaniowych, obiadowych lub kolacyjnych, gwarantujących, że na pewno się straci zbędne kilogramy przed wyjazdem na wakacje, przyprawia mnie od dawna o mdłości. Jedna marchewka, dwa grzybki w barszcz, pół pomidorka, szklaneczka wody i siusiać jak najczęściej. Redaktorki działów Zdrowie i Uroda zdały sobie jednak sprawę, że w dzisiejszych czasach powszechnego kryzysu narzekań i nędzy, kiedy połowa ludzkości się odchudza, a druga połowa, jeśli nie głoduje, to za chwilę głodować zacznie, tego rodzaju diety stają się podejrzane i odbierają resztkę nadziei. Wpadły więc na pomysł nowy. Polecają diety pod hasłem jedz co chcesz w dowolnych ilościach i tak schudniesz. Dzięki temu genialnemu pomysłowi zwiększa się nakład pisma, czytelniczki nie posiadają się z radości, humor się im poprawia, a pośladki twardnieją. A przecież nie zawsze szczupłość górowała nad obfitością kształtów. Przeciwnie, gigantyczne piersi, uda, brzuchy i łona wielkich karmicielek, gigantycznych matek otwierają dzieje ludzkiego rodu. Słynne boginie z pieczar, figurki lub posągi odnalezione we Francji w dolinach Wezery lub Dordony imponują grubością tkanki tłuszczowej, świętej warstwy chroniącej życie przed śmiercią. Na początku XX wieku niejaki Marcel Castanier, spokojny wieśniak Serżak, zakochany w archeologii i mrocznych początkach ludzkości, odkrył w pobliżu rodzinnego domu, w grocie nad rzeką, wypalane figurki z gliny, przedstawiające bardzo tłuste kobiety matki, których piersi i łona szczególnie były olbrzymie. Najbardziej jednak tajemnicze wydały się uczonym badającym odkrycie wieśniaka Serżak nie łona bardzo tłustych matek, lecz sposoby ich niszczenia przez innych. Wszystkie figurynki nieznani sprawcy powrzucali podobnie w ogień. Matki pękły z żaru. Kto to zrobił? Dlaczego? Zazdrośni o płodność mężczyźni. Mircea Eliade twierdzi, że ten gest wrzucania figurynek do ogniska dotyczył rytuału powtórnych narodzin, odnowienia się cyklu biologicznego. Niektórzy uczeni twierdzą, że figurki te wypalano z gliny znacznie wcześniej niż garnki. Rolę naczyń spełniały matki, a może już wtedy bardzo tłuste kobiety zapragnęły przejść na dietę. Moda na szczupłą sylwetkę rozpowszechniła się w starożytnym Egipcie. Boginie i królowie, damy i służące, nałożnice i prostytutki musiały dbać o linię. Egipcjanie zresztą też. Nad Nilem po raz pierwszy poznano niewolę diety i produktów kosmetycznych. Kilkadziesiąt egipskich traktatów zawiera przepisy na odchudzający balsam cud. Balsam ten zawierał oliwę wymieszaną dokładnie z utartymi ziarnkami kozieradki pospolitej. Archeolodzy odnaleźli ponadto naczynia z obsydianu, zawierające alabastrowy puder, sól natronową oraz pojemniki ze śladami miodu oraz rycyny. Wedle egipskich receptur ciasto ugniecione z tych składników przywracało ciału jędrność i likwidowało zbędne fałdki. Mleko młodej oślicy wywabiało piegi oraz służyło do skutecznej depilacji. W dziesiątkach fiolek piękniejsze egipskie gromadziły barwiczki. Zielony proszek z malachitu, czarny z galenitu i najcenniejszy z antymonu. Do rysowania brwi, przedłużania rzęs, malowania warg, do namaszczania ud kolan, pośladków i brzucha odchudzającym kremem. Ponadto w starożytnym Egipcie stosowano codzienną lewatywę odchudzającą z mieszanki oliwy i miodu. Z jej dobrodziejstw korzystali nade wszystko panowie.
Odchudzaniu się dawniej dziś, mówił Krzysztof Rutkowski. Słucham Państwo Paryża RFI, a teraz ekologiczny internet, czyli Anna Bernhardt.
Dzisiejszy magazyn internetowy jest pod hasłem ekologii. Francuski minister ekonomii zapowiedział rozpoczęcie szeroko zakrojonej akcji, która ma na celu oszczędność energii, zwłaszcza ropy naftowej i benzyny. Będzie to również z pożytkiem dla kieszeni konsumentów, zważywszy na to, jak ceny baryłki na giełdach światowych idą cały czas w górę. A widoczne jest to od razu na stacjach benzynowych. Jak ogłosił francuski minister, wszyscy dostawcy energii będą mieli obowiązek informowania swych klientów o sposobach oszczędzania energii. A dlaczego ta informacja znalazła się w tym właśnie magazynie, wyjaśniam od razu. Jednym z punktów planu jest udostępnienie w internecie informacji na bieżąco aktualizowanych informacji o cenach paliwa i ropy w okolicznych stacjach. A więc jak się czujnik zapali w samochodzie, to najpierw będziemy sprawdzali w internecie, gdzie najlepiej zatankować. Minister obiecał, że ten serwis internetowy będzie już czynny na początku roku szkolnego. Innego typu inicjatywę, choć cel jest ten sam, oszczędność energii, popierają lokalne władze w Brytanii. W tym to bowiem regionie Francji hasło podróżować wspólnie znalazło największy oddźwięk. Wystarczy popatrzeć się na samochody w godzinach szczytu, by przekonać się, że najczęściej znajduje się w nich tylko jeden pasażer, kierowca. Stowarzyszenia i asocjacje o zabarwieniu ekologicznym ruszyły więc do boju, aby nie było pustych przebiegów. Przekonały się nawet do tego pomysłu niektóre przedsiębiorstwa, organizując specjalne kąciki, gdzie pracownicy jadący w tym samym kierunku do domów mogli się umawiać już w pracy, kto kogo zabiera. Lokalne władze w departamencie Finistère uruchomiły jako pierwsze we Francji witrynę internetową, gdzie wymieniane są informacje na temat wolnych kursów. Przy okazji nie tylko oszczędza się benzynę i zawiera nowe znajomości, ale ten sposób podróżowania może być rozwiązaniem dla osób starszych lub nieposiadających samochodu. Jeżeli sąsiadka nawet trochę dalsza jeździ raz w tygodniu na zakupy, to można się z nią zabrać i również wypełnić tego dnia lodówkę, pod warunkiem, że zgłosi ona swój kurs na witrynie internetowej. Wszyscy organizatorzy podobnych akcji, działacze, stowarzyszeń i miejscowi urzędnicy zgodnym chórem twierdzą, że odzew jest duży i wspólne podróżowanie na małych dystansach cieszy się coraz większą popularnością. Inny pomysł ekologiczny miało dwóch Brytyjczyków, którzy postanowili stworzyć wirtualną ekologiczną wioskę na Fidżi. Każdy internauta może zostać członkiem plemienia, zyskać prawo do odwiedzania prawdziwej wyspy na Pacyfiku i budowania tam ekologicznej osady. Czytamy na stronach triedwanted.com/index.htm. Celem projektu jest m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej wśród internautów. Pomysłodawcy projektu, dwaj brytyjscy przedsiębiorcy, poszukują 5000 osób gotowych wstąpić do plemienia, które zbuduje ekologiczną wioskę na pacyficznej wyspie Woro-Woro, należącej do Fidżi, o powierzchni 81 hektarów. Do plemienia można przystąpić na okres od roku do 3 lat i zyskać prawo do odwiedzania wyspy przez od 1 do 3 tygodni. Członkostwo kosztuje od 220 do 660 dolarów. W tym projekcie zasadnicza jest idea ekologiczna, podkreśla Ben Keen, współtwórca idei wioski. Członkowie plemienia sami zaprojektują infrastrukturę wioski, począwszy od systemu wykorzystania energii słonecznej, skończywszy na przyjaznych dla środowiska toaletach. Wodzem wioski będzie Tui Mali, tubylec mieszkający na wyspie jedynie z żoną i bratem i jego żoną. To z nim członkowie plemienia będą podejmować kluczowe decyzje na temat losów plemienia i wioski. Członkowie plemienia aktualnie przebywający na wyspie mogą zająć się budową domów, połowem ryb albo po prostu odpoczywać na plaży czytając książkę. Mile widziane są cieśle i inni ludzie posiadający praktyczne umiejętności przydatne na wyspie, zachęca Kin. Szukamy ludzi z pomysłami, jak wykorzystać własne zdolności, niezależnie czy będą to instruktorzy jogi, trenerzy czy artyści. Plemię ma liczyć 5000 osób, więc chętnym radzę się pospieszyć. Teraz zapewne zapisy trochę osłabną, gdyż zaczęły się mistrzostwa świata. Internauci brytyjscy przede wszystkim szukają innych adresów. Anglikański kościół na Wyspach Brytyjskich z radością odnotował znaczne zwiększenie liczby odwiedzających witrynę tego kościoła. A bezpośrednim powodem jest zamieszczenie na tych stronach modlitwy za uczestników w mundiale. Rzecznik prasowy Kościoła Anglikańskiego, informując o tym dziennikarzy, skomentował, że niewielu jest ateuszy śledzących zapartym tchem rzuty karne.
O czym mówiła autorka Myszkowania w sieci Anna Bernhardt. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz pora na kolejną lekcję języka francuskiego. Posłuchajmy.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 37. Un marché à conquérir. Nawet w takim małym przedsiębiorstwie jak Parażem zdarzają się nieporozumienia. Na przykład źle przekazana informacja może dotrzeć do adresata w zniekształconej formie. Tak się właśnie stało wtedy, gdy Philippe Cadet, dzwoniąc z Brazylii, stwierdził, że brazylijski przedstawiciel, pan Tavares, jest osobą niekompetentną. Telefon odebrała Isabelle Mercier.
Tu as rencontré Monsieur Tavares?
Oui, oui, je l'ai vu hier.
Et alors? Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai l'impression qu'il est complètement inefficace.
Comment?
Monsieur Tavares, je te dis qu'il est inefficace. Il est désorganisé, il ne connaît pas les circuits de distribution.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que notre agent, Monsieur Tavares, est complètement inefficace.
Godzinę później Isabelle Mercier przekazała panu Petit Bon wiadomość otrzymaną od Philippa Cadet. Tyle tylko, że ją wyraźnie przekręciła. Powtórzyła wprawdzie, że brazylijski przedstawiciel jest nieskuteczny, inefficace, ale uważała za stosowne dodać, że dla Brazylijczyków produkty Parażem także są nieskuteczne.
Philippe prétend que notre agent est inefficace.
Monsieur Tavares inefficace?
Oui. Il dit aussi que, selon les Brésiliens, nos produits seraient complètement inefficaces.
Nos produits aussi inefficaces?
Oui, les Brésiliens pensent que les produits Parajem ne protègent pas contre les piqûres de moustiques.
Quoi? Quels moustiques? Les moustiques brésiliens? Tu crois que c'est possible, ça?
D'après Philippe, en tout cas, c'est bien le cas.
Żeby przekazać panu Petit Bon to, co powiedział Philippe Cadet, Isabelle Mercier używa przeróżnych zwrotów. W języku francuskim czyjąś wypowiedź można oddać za pomocą takich słów jak penser, dire, prétendre. Philippe Cadet pense que, dit que, prétend que. Stosuje się także niektóre przyimki pour, selon, d'après. Pour Philippe Cadet, selon lui, d'après les Brésiliens. Odwożąc mnie wieczorem swoim samochodem, Stéphane Petit Bon oznajmił mi, że Philippe Cadet proponuje najzwyczajniej wstrzymać sprzedaż w Brazylii.
D'après M. Cadet, nos produits sont complètement inefficaces au Brésil.
C'est étranger, ça.
Étrange, c'est étrange. En tout cas, Philippe Cadet pense qu'il ne faut plus vendre au Brésil.
Ça veut dire que Parajem va stopper de vendre au Brésil?
Ça veut dire que nous allons arrêter de vendre au Brésil. Dites-moi, Daniel, vous faites beaucoup de fautes ce soir.
Kiedy po tygodniu Philippe Cadet wrócił do Francji, przygotował sprawozdanie ze swojej brazylijskiej wizyty. Przedstawił je na zebraniu, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Parażemu. Zdumienie było ogólne, gdy dowiedzieli się, że Brazylia jest rynkiem fantastycznym, wręcz absolument fantastique.
Le marché est un marché absolument fantastique pour les produits Parajem.
Le marché brésilien, un marché fantastique?
Absolument fantastique. Dans 2 ans, nous aurons totalement conquis le marché brésilien.
Conquis ?
Oui, Daniel, conquis, du verbe conquérir.
Vous êtes sûr ?
Ah, absolument certain. J'ai conquis, tu as conquis.
Non, non, je veux dire, êtes-vous sûr de pouvoir conquérir le marché brésilien ?
Dans certaines régions du Brésil, il y a des milliards de moustiques. Et nous avons le produit miracle contre les piqûres de moustiques.
Mais alors, pourquoi nos ventes sont-elles si mauvaises ?
C'est Monsieur Tavares. Il est complètement inefficace, tout simplement. Mais ne vous en faites pas, j'ai trouvé un autre agent.
Donc, si je comprends bien, notre produit, lui, est efficace.
Bien sûr, notre produit est même certainement le meilleur.
Tu ne plaisantes pas, j'espère.
Je parle très sérieusement.
A propos, czy zwróciliście uwagę, jak wiele używano przysłówków, które służą wzmocnieniu znaczenia czasowników lub przymiotników określających sytuację w Brazylii? Musimy pamiętać, że te przysłówki tworzy się przez dodanie końcówki mo do żeńskiej formy przymiotnika. Absolu, absolument. Sérieuse, sérieusement. Certaine, certainement. Total, totalement.
Absolument fantastique. Dans 2 ans, nous aurons totalement conquis le marché brésilien. Ce monsieur Tavares est complètement inefficace, tout simplement. Notre produit est même certainement le meilleur. Je parle très sérieusement.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Już wkrótce, bo 29 czerwca zaczyna się jeden z najsłynniejszych francuskich festiwali, najsłynniejszych nie tylko we Francji, ale na świecie, Jazz à Vienne. Vienne to urocze miasteczko położone w środkowej Francji, niedaleko Lyonu. Warto przy okazji zaznaczyć, że francuskie koleje państwowe są jednym z oficjalnych partnerów festiwalu, zapewniają więc pociągi z Vienne do Lyonu prawie do samej północy. A ci, którzy będą chcieli uczestniczyć w nocnym życiu festiwalu, bo w tym roku przewidziano nocne kluby, które będą otwarte do 4 rano, to już doczekają do pociągów porannych. Festiwal trwać będzie do 13 lipca, a wystąpią na nim m.in. Joseph Inul, Sonny Rollins, George Benson, Carla Bley, bracia Belmondo z Yusufem Latefem, Didier Lockwood, Diane Reeves, Gilberto Gil, Tree Beyond, w skład którego wchodzą John Scofield, Larry Goldings i Jack DeJohnette, Wynton Marsalis, Rhoda Scott, Eric Lenini. To oczywiście tylko część nazwisk. Poza tym będą i inne atrakcje, na przykład projekcja nakręconego w 1943 roku filmu Vincenzo Minnelli na podstawie broadwayowskiego przedstawienia Cabin in the Sky. Z dużym zainteresowaniem oczekiwana jest również jazz opera Laurenta Cuny, La Tectonique des Nuages, a ja proponuję wysłuchanie fragmentu ostatniej płyty braci Belmondo, nagranej wraz z saksofonistą Yusufem Latefem.
Thank you.
Orleans Jazz to będzie już 15. spotkanie jazzowe w Orleanie, tym razem w całkiem starym francuskim Orleanie. Rozpoczął się 7 czerwca i trwać będzie do 1 lipca. Spośród zaplanowanych 28 koncertów aż 23 są bezpłatne, a oto kilka nazw grup i nazwisk. Gotan Project, Demi Evans, Mighty Mo Rogers, Quartet Mouton Réunion, Septet Richarda Galliano, ONG pod dyrekcją Franka Tortillé, Louis Clavis, Carla Bley, to jak zwykle tylko kilka przykładów. Z innych atrakcji warto odnotować film z Busterem Keatonem z 1928 roku, do którego grać będzie 9 muzyków z grupy Asvivre Ixtet pod dyrekcją Bruno Renier, który jest również kompozytorem tej muzyki, w której zresztą sporo miejsca zajmą improwizacje. No to posłuchajmy z tej plejady na przykład Richarda Galliano w jego własnej kompozycji Tolada.
Thank you.
To był Ryszard Galliano. I na zakończenie chciałabym puścić Państwu fragment płyty Isabelle Olivier, harpistki, która święci w tym roku 15-lecie swojej kariery. Z tej okazji odbywa szereg koncertów, które złożą się na płyty CD i DVD live do nabycia w przyszłym roku. W tym roku Isabelle Olivier była nominowana do jazzowych wiktorii w kategorii rewelacji roku, ostatecznie przegrała jednak z grupą, której mieliście Państwo okazję słuchać w poprzednim wydaniu naszego jazzowego kwadransa, Le Sacre du Tampon. A oto Isabelle Olivier w swojej własnej kompozycji Fiction.
Nasza audycja w takich oto jazzowych rytmach dobiega powoli końca. Na godzinę 23 zapraszam w imieniu Piotra Muszyńskiego, który spotka się z Państwa w czasie tej wieczornej audycji. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w Stuttgarcie w tej chwili jest przerwa. Francuzi remisują ze Szwajcarami 0-0. Mecz jest dosyć wyrównany. Raz Francuzów uratował słupek. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie, która zaczyna się już tuż. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia. Dobranoc.